Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. Dzisiejszą audycję rozpoczniemy troszeczkę inaczej, mianowicie od życzeń urodzinowych dla Pawła Palembasa, który myślę, że jest Państwu doskonale znany. Przez wiele lat współtworzył z nami audycję sportową, także drogi Pawle, z okazji urodzin najserdeczniejsze życzenia od naszej redakcji. Oczywiście błogosławieństwa Bożego na cały dzień, dużo radości w codziennym życiu, dużo pociechy z żony, z synów, spełnienia wszystkich marzeń. Co do dzisiejszej audycji, po dłuższym czasie wraca żużel, więc o tej dyscyplinie troszeczkę powiemy. Później Formuła 1 i piłka nożna w wydaniu klubowym, wraca Liga Mistrzów, ale też odbyły się w weekend bardzo ciekawe mecze w czołowych ligach europejskich. No i klasycznie na koniec Ekstraklasa. Jeżeli chodzi o żużel, na razie jeszcze czekamy do inauguracji Ekstraligi. To już dosłownie za kilka dni, w piątek pierwsze mecze inauguracyjnej kolejki. Ale jeżeli chodzi o zmagania żużlowe, odbyły się indywidualne międzynarodowe mistrzostwa Ekstraligi. No i tutaj można powiedzieć, niespodzianki nie było. Mistrz świata kilkukrotnie, już Bartosz Zmarzlik okazał się najlepszy w tej rywalizacji. Zawodnik Motoru Lublin zdobył 13 punktów. No i oczywiście wygrał bieg finałowy, rzecz jasna. Drugie miejsce w tych zawodach zajął zawodnik GKM-u Grudziądz Jason Doyle. Miejsca trzecie i czwarte to kolejni przedstawiciele Motoru Lublin, a więc Fredrik Lindgren i Mateusz Cierniak. A więc można powiedzieć, że to jest dobry prognostyk dla zespołu z Lublina, który oczywiście będzie mierzył w te najwyższe cele, czyli w kolejny tytuł mistrza Polski. Odbyły się również w Grudziądzu drużynowe mistrzostwa Europy. Tutaj również mamy dla kibiców czarnego sportu bardzo dobre informacje, ponieważ reprezentacja Polski bardzo pewnie wygrała tą rywalizację, zdobywając 51 punktów. Biało-czerwoni startowali w składzie Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Przemysław Pawlicki, Piotr Pawlicki, no i wystąpił w jednym biegu młodziutki 18-letni Wiktor Przyjemski. Jeżeli chodzi o dorobek punktowy naszej kadry, najlepszy tym razem nie Zmarzlik, a Dudek, który przywiózł 14 punktów, ale Zmarzlik był niewiele gorszy, to był dorobek 13-punktowy. Piotr Pawlicki również 13 punktów, 10 punktów Przemysław Pawlicki i skromny punkcik przywiózł w jedynym swoim starcie Przyjemski. Polacy w końcowej klasyfikacji wyprzedzili Danię, która zdobyła 35 punktów. Duńczycy jechali w składzie Mikkel Michelsen, Anders Thomsen, Rasmus Jensen i Mats Hansen. Na trzecim miejscu Szwedzi, 20 punktów. Trzy korony jechały w składzie Jakob Torsel, Antonio Lindbeck, Fredrik Lindgren i Kim Nilsson. No i na czwartym miejscu Czesi, którzy zdobyli 13 punktów. Nasi południowi sąsiedzi pojechali w składzie Daniel Klima, Wacław Milik, Janek Fech, Jan Macek i Adam Bednar. A teraz przechodzimy do Formuły 1 i do Grand Prix Japonii. Można powiedzieć, po małej niespodziance w ostatnim wyścigu teraz wszystko wróciło do normy. Kolejne zwycięstwo Maxa Verstappen.
Red Bull nie zmagał się już z żadnymi problemami technicznymi, no i odniósł pewne zwycięstwo. Właściwie sięgnął po pewny dublet, bo właśnie Max Verstappen zajął pierwsze miejsce, drugi był Sergio Perez. Nie zaskoczyli także kierowcy Ferrari. Można powiedzieć, że nie zaskoczyli, w pewnym sensie zaskoczyli, ponieważ obaj jechali na różnych strategiach i obie strategie, co rzadko się zdarzało do tej pory w przypadku Ferrari, były skuteczne. Carlos Sainz zajął trzecie miejsce, stanął na tym ostatnim stopniu podium, a tuż za nim skończył Charles Leclerc. Ciekawie, dużo więcej można powiedzieć, że działo się za tymi zawodnikami, za tymi kierowcami. Piąty był Lando Norris z McLarena, ale już tutaj nie znalazł się za nim jego zespołowy kolega, tylko znalazł się tam Fernando Alonso z zespołu Aston Martin. Także widać, że pewne poprawki, pewne tutaj ustawienia Aston Martina zaczynają się sprawdzać. No i to właśnie Alonso stara się wykorzystywać, a za Aston Martinem znalazł się Mercedes, który do tej pory właśnie był jakby ten krok przed tymi rywalami ze składem Alonso i Lance Stroll. Siódmy był właśnie George Russell, a dziewiąty Lewis Hamilton i w przypadku Brytyjczyka, siedmiokrotnego mistrza świata, ponieważ obaj kierowcy są oczywiście Brytyjczykami, miał na to, że wydarzyło się coś ciekawego, ponieważ w trakcie tego wyścigu Russell był za Hamiltonem, no i dość łagodnie właściwie można by rzec, że ci kierowcy są dużymi indywidualistami. Mówimy tutaj o Hamiltonie, który właśnie jest wielokrotnym mistrzem świata, a przez radio pytał się u swojego zespołu, czy ma przepuścić George'a Russella, bo widział, że ten George Russell ma nieco lepsze tempo od niego. Można powiedzieć, że zagrał zespołowo i dość nieprzewidywalnie, no bo Lewis Hamilton nie przyzwyczaił nas do tego typu zagrywek. Raczej to on zawsze starał się być z przodu, także jest to taka mała ciekawostka, jeśli chodzi o ten wyścig. No i inną małą ciekawostką jest Yuki Tsunoda, który skończył w punktach, zajął 10. miejsce, więc jest pierwszym kierowcą od 2012 roku, który w Grand Prix Japonii zdobył właśnie punkcik i był właśnie też reprezentantem tegoż to toru. Japończyk zdobył punkt w Japonii po raz pierwszy od 2012 roku, także bardzo dobry występ Yukiego Tsunody. Do mety nie dojechali Guan Yu Zhou, Daniel Ricciardo i Alexander Albon. W przypadku Albona jest to szczególnie istotne, ponieważ Williams w drugim Grand Prix z rzędu po raz trzeci zmaga się z uszkodzeniami bolidu. To bardzo mocno osłabi kwestie budżetowe tego zespołu, no i wzmocni jeszcze pracę nad budową monokoku bolidu w Williamsie. No i na koniec warto spojrzeć na tabelę. Tam oczywiście na pierwszym miejscu jest Max Verstappen, tuż za nim Sergio Perez. Trzecie miejsce zajmuje Charles Leclerc, który ma 59 punktów i to jest tylko o 4 oczka więcej od Carlosa Sainza, także walka w Ferrari jeszcze dość znacznie będzie trwać. Za tymi kierowcami Ferrari jest Lando Norris i Oscar Piastri z McLarena, później jest Russell z Mercedesa, Alonso z Aston Martina, Hamilton i Stroll. Jeśli chodzi o zespoły, natomiast no to oczywiście króluje Red Bull, tuż za nim jest Ferrari, McLaren, a za podium znajdują się Mercedes i Aston Martin.
Mateusz, ja ciebie zapytam o jedną rzecz jeszcze, bo mi tak się przypomniała w trakcie tutaj tego, jak omawiałaś wyścig. Ile prawdy jest w tym, że jest możliwość powrotu na tor Sebastiana Vettela, bo w ostatnich dniach pojawiła się taka informacja, że ten też wielokrotny mistrz świata rozważa taki krok właśnie.
Kiedy odchodził Sebastian Vettel z Formuły 1, no to jeździł w zespole Aston Martina, no i ten zespół nie osiągał aż tak dużych wyników, także to miało duży wpływ na to, że Seb odszedł z motorsportu. On mówił też o sprawach rodzinnych, o chęci odpoczynku. No a teraz mówi się właśnie o jego powrocie, głównie też dlatego, że po tym sezonie aż 8 kierowcom kończą się kontrakty i w tej stawce może dojść do sporych roszad, a co za tym idzie, Seb Vettel może znaleźć sobie miejsce w naprawdę konkurencyjnym bolidzie. Jeszcze rok temu Sebastian Vettel mówił stanowcze nie, a teraz już sam zaczyna między słowami właśnie zawierać takie stwierdzenia, także myślę, że jest on rozważany wśród wielu zespołów, nawet tych z czołówki, jak chociażby Mercedes czy Aston Martin. No i no, myślę, że właśnie można to uznać za prawdziwe twierdzenie, ale zobaczymy właśnie, jak to wszystko się rozwinie, bo chętnych na miejsca w Formule 1 jest naprawdę wiele.
No i na tym zakończymy pierwszą część naszej audycji, a za kilka minut podsumujemy sobie to, co działo się w czołowych ligach w Europie. Cause every time you're next to me, I can't resist your damn blue eyes. They're cold as ice, but you can hide the chemistry. Your body makes me paralyzed. Come closer, cause I feel alone. Take my hand and don't you let it go. Got my heart right in the palm of your hand. My lover, he is medical. Don't you know you are the only one? I swear. Want you a lifetime, always by my side. Why would we ever run away from what we want? So let's not waste time, I'm yours and you're mine. 24/7, cause I just can't get enough. Want you a lifetime. Making all my Przegląd tego, co działo się w czołowych ligach europejskich, rozpoczniemy od ligi angielskiej. 32. kolejka Premier League za nami. No, jak to w lidze angielskiej nie brakowało ciekawych spotkań. Rozpoczniemy może od starcia Manchester United z Liverpoolem, bo to spotkanie, w którym zmierzyły się rzeczywiście dwie wielkie marki. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2.
Remis nie oddaje tego, co działo się w tym spotkaniu. Manchester United rzadko kiedy opuszczał własną połowę. Liverpool miał wiele sytuacji podbramkowych, ale miał też ogromne problemy z finalizacją tych akcji i w efekcie to właśnie Manchester United objął prowadzenie w tym meczu po golach Bruno Fernandesa i Kobbie Maino. No i później zdecydowali się ci piłkarze na taką żelazną obronę. Ta się jednak nie udała, ponieważ w końcówce spotkania Wan-Bissaka faulował jednego z piłkarzy Liverpoolu w polu karnym, no i rzut karny przesądził o tym, że Liverpool wyjeżdża z Old Trafford z tym remisem. Remis zupełnie niezasłużony z perspektywy piłkarzy właśnie Manchester United, a Liverpool zdecydowanie zasługiwał na więcej, ale no tak to już bywa w tym futbolu, prawda?
Po tej kolejce taki sam dorobek punktowy jak The Reds ma zespół Arsenalu. Kanonierzy w ostatnim meczu ligowym podejmowali Brighton, co bardzo istotne. W Brighton od pierwszej minuty ponownie pojawił się Jakub Moder, zagrał do 63 minuty, ale mewy przegrały z Arsenalem bardzo wyraźnie, 0-3.
Pojawił się Jakub Moder, z kolei nie pojawił się po drugiej stronie boiska Jakub Kiwior. To już jest drugi mecz z rzędu poza składem Polaka. Polaka, który zbierał do tej pory dobre recenzje i grał od deski do deski, można powiedzieć, w barwach Arsenalu. Jednakże teraz do formy, do gry, do zdrowia wrócił pierwszy wybór Mikela Artety, czyli Zinchenko. No i to Miasu, który jest takim drugim wyborem właśnie na lewą stronę defensywy. Także Kiwior na ten moment znowu spadł w tej hierarchii, mimo dobrych występów, co może nieco martwić. A co do samego meczu, no to Arsenal odniósł pewne zwycięstwo. Widać było po nich taką chęć walki i to, co chcą osiągnąć, to zrealizowali. I Arsenal zasłużenie wygrał 3-0.
W czołówce oczywiście nie mogło zabraknąć Manchesteru City. Zespół Pepa Guardioli w ostatniej kolejce pokonał Crystal Palace 4-2. No i w tabeli jest na trzecim miejscu, ale do lidera traci zaledwie jeden punkt.
No i tutaj wydaje się, że podobny przypadek Manchesteru City co do Arsenalu, jeśli chodzi o ostatnie spotkanie, bo to pewne zwycięstwo 4-2. No i cały czas mamy sytuację taką, że o mistrzostwie może przesądzić każdy punkt. Między pierwszym a trzecim miejscem właśnie to jest jedno oczko różnicy, a do końca sezonu zostało 7 spotkań. Także na to na każdy mecz będziemy czekali z ogromnymi emocjami.
A my przechodzimy do Serie A. Za nami 31. kolejka tych rozgrywek. No i rozpoczniemy sobie od meczu derbowego, bo mieliśmy właśnie do czynienia z derbami Rzymu, a więc starcie AS Romy kontra AS Romy z Lazio. Tam padła tylko jedna bramka dla zespołu Romy i to właśnie ten zespół może się cieszyć z tego bardzo cennego zwycięstwa.
Mecz można podzielić, no to będzie takie banalne, ale na dwie połowy, bo pierwsza połowa należała do AS Romy, z kolei druga, w drugiej nieco lepiej odnajdywało się u Lazio, jeśli chodzi o takie sytuacje podbramkowe. Roma mimo to wydawała się zespołem pewniejszym, stabilniejszym, lepszym, no i zasłużenie wygrała. No a co ciekawe, Roma jest niepokonana od 7 meczów w lidze. Wcześniej przegrała tylko z Interem Mediolan 4-2, a potem odniosła pasmo właśnie 7 spotkań bez porażki. Także i ten zespół był faworytem w tym spotkaniu, to się potwierdziło, wygrana 1-0, no i już Daniele De Rossi jest rozpatrywany w kontekście potencjalnych nowych menadżerów, chociażby Brighton czy Newcastle, nawiązując nieco do Premier League, którą właśnie omówiliśmy.
Liderem niezmiennie i z dużą przewagą Inter Mediolan zespół Simone Inzaghiego pokonał na wyjeździe Udinese 2-1.
No i to jest 24. ligowy mecz bez porażki Interu Mediolan, także ostatnia porażka to był 27 września, to był mecz z Sassuolo 1-2. Widać, w jakiej formie jest w tym sezonie Inter.
Bohaterem Juventusu można powiedzieć po raz, myślę, kolejny i na pewno nie ostatni, Wojciech Szczęsny. Ta jego znakomita parada pomogła zespołowi Starej Damy w wygraniu meczu z Fiorentiną 1-0.
No i Juventus tym samym przełamał dość niechlubną serię, ponieważ na 5 ostatnich spotkań przegrał 2, odniósł 2 remisy i dopiero teraz zremisował. No i właśnie tutaj na szczególne wyróżnienie zasługuje Wojciech Szczęsny, który już dłuższy czas stoi na bardzo wysokim poziomie między słupkami tego zespołu. No i wydaje się, że to głównie też dzięki niemu te punkty są zdobywane. Juventus w przyszłym sezonie zdecydowanie bardziej będzie musiał się wziąć w garść, jeśli będzie liczył na jakieś lepsze wyniki.
Co warte podkreślenia, w końcu przebudził się i dał sobie znać Piotr Zieliński, który po wielotygodniowej posusze strzeleckiej wpisał się na listę strzelców w meczu przeciwko Moncy. Zieliński wyszedł w pierwszym składzie, a Napoli wygrało to spotkanie 4-2.
No właśnie, mówiliśmy o tej posusze, no i Piotr Zieliński od pół roku nie zdobył bramki, ostatni raz w październiku ubiegłego roku, także dopiero teraz Piotrek, można powiedzieć, wraca do gry, a na to bardzo liczyliśmy, szczególnie nie tylko z perspektywy kadry, ale też z perspektywy tego, że ten piłkarz zanotował dość mocny regres klubowy w ostatnim czasie. No i wydaje się, że teraz zaczyna się ten piłkarz odbudowywać.
No i jeszcze zerkniemy na Bundesligę, bo tam bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. 28. kolejka rozgrywek Ligi Niemieckiej. No i zaczniemy od największej sensacji tej kolejki, czyli przegranej Bayernu Monachium z Beniaminkiem, czyli zespołem Heidenheim. Co istotne, Bawarczycy tam prowadzili już 2-0, a mimo to przegrali 2-3.
Jedną z bramek zdobył Harry Kane, który zbliża się coraz bardziej do tego rekordu Roberta Lewandowskiego. 9 goli brakuje do wyrównania rekordu polskiego napastnika. 7 kolejek do końca, jeśli dobrze liczę. 6 kolejek, także wyczyn jeszcze przed Kane'em, dość spory wysiłek stoi przed tym zawodnikiem, ale co istotne właśnie z perspektywy Beniaminka, przegrywali 0-2, zdołali odrobić bardzo szybko tę stratę, a finalnie wygrali 3-2, wykorzystali taki brak ambicji, takie nieco poddanie się tego zespołu z Monachium, który oficjalnie już się przewija to w wypowiedziach wielu piłkarzy czy różnych działaczy klubowych, że skupia się ten zespół przede wszystkim na Lidze Mistrzów, odpuszczając już nieco Bundesligę.
Na przeciwnym biegunie jest Bayer Leverkusen, aptekarze kontynuują swoją znakomitą serię meczów bez porażki. Tym razem zespół Xaviego Alonso wygrywa z Unionem Berlin 1-0 i na 6 kolejek przed końcem rozgrywek ma aż 16 punktów przewagi nad Bayernem Monachium.
Co oznacza, że tylko jedno zwycięstwo dzieli ten zespół od Mistrzostwa Niemiec. I jeśli tak się stanie, no to Bayer Leverkusen będzie pierwszym niemieckim klubem, który przełamie tę serię zwycięstw mistrzowskich Bayernu Monachium. Od 2012 roku nie mieliśmy innego mistrza. No i Bayer Leverkusen walczy też o pierwsze mistrzostwo w historii swojego zespołu.
A w końcu.
Właśnie. Raz się otarł, był wicemistrzem, ale właśnie do tego mistrzostwa zabrakło. Tutaj mamy 28 meczów Bayeru Leverkusen, 24 zwycięstwa, 4 remisy, ani jednej porażki i tylko 19 straconych goli. No to mówi samo za siebie.
No i warto zwrócić uwagę na Stuttgart. To jest rewelacja tego sezonu. VfB w bardzo ważnym meczu wyjazdowym wygrywa z Borussią Dortmund 1-0. Jest na trzecim miejscu w tabeli, mając tyle samo punktów co Bawarczycy.
Zespół ze Stuttgartu, podobnie jak Lipski Borussia Dortmund, walczył o to, by grać w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Na razie najgorzej właśnie prezentuje się Borussia Dortmund, która jest na 5. miejscu, a tylko te pierwsze 4 lokaty gwarantują udział w europejskich pucharach w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, także te spotkania tutaj także będą niezwykle emocjonujące, może jeszcze nawet bardziej niż ta walka o mistrzostwo, która wydaje mi się, że się rozstrzygnęła.
Jeszcze zanim zaprosimy na przerwę, przypominamy, że dziś i jutro rozpoczynają się mecze ćwierćfinałowe, fazy ćwierćfinałowej Ligi Mistrzów. Dzisiaj o godzinie 21:00 Arsenal kontra Bayern Monachium oraz Real Madrid kontra Manchester City. Natomiast jutro Atletico Madrid, Borussia Dortmund i PSG Barcelona. Nam została do omówienia Ekstraklasa, o której powiemy za kilka minut. Na antenie Radia Maria trwa audycja Studio Sport, a my analizujemy sobie to, co działo się w 27. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Nasze podsumowanie rozpoczniemy od meczu piątkowego pomiędzy Krakowią a ŁKS-em. To spotkanie bardzo emocjonujące i pełne zwrotów akcji zakończyło się podziałem punktów 2-2, w efekcie czego z posadą trenera Pasów pożegnał się Jacek Zieliński.
Do przerwy nie działo się zbyt wiele, mieliśmy tylko jeden celny strzał ze strony Krakowi, był to on zamieniony na bramkę. Strzały ŁKS-u tutaj niewiele, na nic nie wpłynęły, jeśli chodzi o wynik. Dopiero właśnie po zmianie stron mieliśmy wiele emocji, jak było wspomniane, duże zmiany wyników, duże przeskoki, jeśli chodzi o tercję boiska, jeśli chodzi o grę. No i co najważniejsze, Jacek Zieliński odchodzi z Krakowia, w jego miejsce, jeśli dobrze przeczytałem, no to przejmie, w jego miejsce pojawi się trener z rezerw, Dawid
Kotyk. Tak, co ciekawe, te rezerwy miały grać dopiero od przyszłego sezonu, bo zespół był tworzony, no ale trener, który miał, no można powiedzieć,
zbudować ten zespół poniekąd.
Tak, miał tworzyć zespół rezerw, dostał zadanie właśnie zapewnienia sobie pewnego ligowego bytu z zespołem pierwszym, Krakowi. Kolejne spotkanie to starcie Radomiaka Radom z Rakowem Częstochowa. Kolejna wpadka obrońcy mistrzowskiego tytułu, podopieczni Dawida Szwargi przegrywają w Radomiu 1-2.
Mecz stał pod znakiem fatalnych błędów piłkarzy Rakowa Częstochowa i to nie tylko w defensywie, ale także w ofensywie, tam szczególnie kiksował Cernać, jeśli się nie mylę, a w kontekście trenera, no to ostatnio w mediach społecznościowych Michał Świerczewski, czyli prezes Rakowa, oświadczył, że okazuje Dawidowi Szwardze, czyli trenerowi Rakowa, pełne wsparcie, dzięki czemu właśnie Szwarga może dalej prowadzić Raków, dalej prowadzić ten projekt, choć te wyniki Rakowa właśnie w ostatnim czasie nie napawają optymizmem.
Kolejne spotkanie tej kolejki to starcie Korony Kielce ze Stalą Mielec, no i Korona na własnym stadionie ze Stalą wygrywa 1-0, co można odbierać w kategoriach jednak zaskoczenia, bo Stal na wiosnę punktowała naprawdę solidnie.
Zaskakujące są także statystyki, ponieważ patrząc w nie, widzimy, że w całym meczu oddano tylko jeden celny strzał. Był to strzał Bartosza Kwietnia w 43 minucie i to on przesądził właśnie o zwycięstwie Korony Kielce. No ale jeśli chodzi o całe spotkanie, no to można je podsumować słowami, że był to mecz walki, mecz niezwykle emocjonujący pod takim kątem fizycznym.
W Chorzowie doszło do starcia Beniaminków. Ruch podejmował Puszczę Niepołomice. Tutaj goli nie zobaczyliśmy i to jest, myślę, taki remis, który absolutnie nie zadowala żadnej z drużyn.
No, szczególnie w ruchu Chorzów, ponieważ patrząc na ich sytuację w tabeli, jest ona coraz trudniejsza. Chorzowianie mają zaledwie 20 punktów, a już teraz potrzebują przynajmniej 7, żeby utrzymać się w lidze.
W końcu po kilku meczach wygrał również Śląsk Wrocław. Tym razem podopieczni Jacka Magiery dość długo męczyli się z Wartą Poznań. Ostatecznie wygrali 2-1, a bohaterem został Erik Exposito, który gola zdobył w doliczonym czasie gry.
Męczyli się, to jest bardzo dobre określenie, ponieważ cały ten wynik został wymęczony przez piłkarzy Śląska Wrocław, którzy w dodatku od 50 minuty grali w przewadze. Wtedy czerwoną kartką został ukarany Prikril z Warty Poznań, a z kolei Warta Poznań w całym spotkaniu nie oddała ani jednego celnego strzału.
Cenne zwycięstwo odniósł Widzew, który pokonuje Piast Gliwice 1-0 po bramce Bartłomieja Pawłowskiego z rzutu karnego.
No i tutaj właśnie rzut karny przesądził o całym meczu, który był dość wyrównany, jeśli chodzi o posiadanie piłki 55-45 dla Widzewa, w strzałach 14-11, w strzałach celnych 2-2, także widać, że był to wyrównany mecz, no i jednak przesądził o nim stały fragment gry.
Bardzo cenne zwycięstwo odnosi Lech Poznań w meczu z przeciwnikiem bardzo wymagającym, a więc z Pogonią Szczecin. Kolejarz wygrywa 1-0, no i trafienie autorstwa Mikaela Isaka.
Generalnie można tak upraszczając, że Pogoni Szczecin nie leży Lechowi Poznań, patrząc na ten sezon, chociażby Lech Poznań przegrał w Szczecinie 5-0, później w Pucharze Polski także odpadł z Pogonią Szczecin. Tutaj, co ciekawe, Mikael Isak, który wraca po dość długiej przerwie, po ponad chyba półrocznej przerwie, jeśli się nie mylę, do pierwszego składu, strzela tą bramkę, mimo że do tej wcześniej wydaje się, że był jednym z najsłabszych zawodników, trener zostawił go na murawie, no i Szwed dzięki temu odpłacił się z golem.
W Warszawie mieliśmy bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie Legii z liderem, a więc z Jagiellonią Białystok. Ostatecznie doszło do podziału punktów, no i wiemy też, że po tym meczu trenerem Legii już nie jest Kosta Runiajcz, a nowym szkoleniowcem został ostatnio pracujący w Motorze Lubliny Portugalczyk Gonzalo Feio.
To mocno wzburzyło, może bardziej pobudziło środowisko piłkarskie śledzące polską ligę, ponieważ Gonzalo Feio jest takim dość ekscentrycznym trenerem. Bardzo wiele głosów dochodziło z Lublina, mimo że trener miał tam ogromne poparcie.
I dobre wyniki sportowe też.
Dobre wyniki, ogromne poparcie właśnie też właściciela klubu. To jednak jego zachowanie, jak rzucanie bodajże piórnikami w jakichś tam
tackami,
ludzi.
Tackami.
Tak. Różne jakieś akcje przewijały się w przestrzeni publicznej. No, nie było to korzystnie wizerunkowo dla trenera, ale na pewno bronią go wyniki, a na te musi liczyć Legia Warszawa, która tym remisem nieco oddala się od Mistrzostwa Polski.
Z kolei do europejskich pucharów przybliżył się nieco Górnik, ponieważ Zabrzanie w ostatnim meczu tej kolejki pokonali na wyjeździe Zagłębie Lubin 2-1.
No i co istotne, to Górnik Zabrze odwrócił tutaj losy meczu. Przegrywali 1-0, choć dzięki Szymonowi Czyżowi i Piotrowi Krawczykowi właśnie udało się wygrać. No i Górnik kontynuuje taką dość dobrą passę ligową.
I traci do miejsca czwartego raptem 3 punkty, to jest bardzo niewiele. Jeżeli chodzi o tabelę, właśnie na prowadzeniu Jagiellonia Białystok 52 punkty, przed Śląskiem Wrocław 50 punktów oraz Lechem Poznań 48 punktów. Na miejscach spadkowych obecnie Beniaminkowie, Puszcza Niepołomice, Ruch Chorzów oraz ŁKS. No i na tym ekstraklasowym akcencie kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Dziękujemy i zapraszamy na nasze kolejne audycje we wtorki o godzinie 16:30. Do usłyszenia.